To był kolejny długi odcinek Pogodnego. Za tydzień również taka porcja, mam nadzieję, że śmiechu, ale już autorstwa Przemysława Kowalewskiego, bo to ten autor będzie od poniedziałku już pisał te odcinki, które będą na antenie. Ale teraz porozmawiamy o twojej najnowszej książce, czyli o Latawcu. I zadam to pytanie, które nie padło przed Pogodnym na tropie. Czy nie sięgałeś po takie komedie kryminalne, po książki właśnie takie lżejsze, dlatego że nie lubisz się śmiać, czy po prostu książka nie jest po to, żeby wzbudzała radość dla ciebie? Czy to były zupełnie inne powody?
Ja się uwielbiam śmiać i często spotykam się nawet z takim odbiorem na spotkaniach autorskich, że jak tak uśmiechnięty, uroczy mężczyzna może pisać takie mroczne historie. Dotychczas wydawało mi się, że ja po prostu nie potrafię pisać historii zabawnych, a miałem takie wrażenie, że chciałbym z każdą swoją opowieścią coś ważnego przekazać, coś ważnego powiedzieć. I pierwsze historie miały też ten walor edukacyjny. Opowiadałem o starym Szczecinie, opowiadałem o wydarzeniach, które miały miejsce w tym mieście. No i tak przez przypadek chyba znalazłem się w gatunku nazywanym kryminałem, czy nawet kryminałem noir, mrocznym kryminałem, a jednak on ma tą swoją konwencję, w której mam takie wrażenie, nie ma miejsca na zbyt wylewne poczucie humoru, może zabawę. Natomiast kiedy teraz tworzę Pogodnego, to mam takie wrażenie, że w gruncie rzeczy wydawało mi się, że to będzie dużo straszniejsze pisanie takich historii lekkich. I być może to mnie nauczy tego, no bo to jest tak, że ja ciągle też czegoś się uczę po prostu, tego, żeby wprowadzać tych bohaterów lżejszych po prostu.
To jest Pogodny, ale my teraz z głową w Latawcu, chyba tak mogę powiedzieć, bo to jest tak, że ta książka, mimo że jest książką bardzo mroczną, to nie jest książką, w której nie ma dowcipu, nie ma żartu. Główny bohater, którego znamy też z twoich wcześniejszych trzech powieści, czyli Ugnę Galant, to na pewno nie jest człowiek bez poczucia humoru. Ma to poczucie humoru, bardzo inteligentne, takie, że nie od razu możemy czasami złapać ten jego żart. Mam wrażenie, że też inni nie łapią jego żartów od razu, ale na pewno nie jest to człowiek pozbawiony poczucia humoru.
Ugnę Galant ma dystans do otaczającej go rzeczywistości. I ja mam takie wrażenie, że ludzie inteligentni, jeżeli nie zgadzają się na coś, to nie wykrzykują tego, tylko po prostu czasami używając sarkazmu, metafory żartobliwej, są w stanie opowiedzieć to w sposób zabawny. I czy odnieść się do tej idiotycznej rzeczywistości, która nas może otaczać.
A która tym bardziej otaczała bohaterów Latawca, czyli tych ludzi, którzy żyli w latach 70. w PRL-u, w Polsce.
Dokładnie tak. Lata 70. w Polsce, właściwie państwo groteskowe, czasami mówiło się, że to był najzabawniejszy obóz w bloku komunistycznym, bo tak trochę to było. No jeżeli tutaj tych bohaterów to chciałem tak przedstawić, że oni pomimo tego, że żyją w tej smutnej, komunistycznej rzeczywistości, no to jednak są ludźmi, jednak są takimi osobami, które mają poczucie humoru, które podchodzą z dystansem do rzeczywistości. I na pewno taką osobą jest Ugnę Galant. Ja się cieszę, że powiedziałeś o tym, że to jest facet, który ma poczucie humoru. Na pewno jego współpracownicy często tego nie doceniają, nie zauważają.
Albo mają dość.
Albo mają dość, tak. Albo mają dość tego jego specyficznego oglądu rzeczywistości i oceny tej rzeczywistości. Zatem podobnie jak we wcześniejszych powieściach, Lwowiak też przychodził.
Właśnie chciałam
taką
o niego zapytać,
dozą.
Bo rozmawiamy o humorze i ja nie bez powodu zapytałam o Galanta i natychmiast chciałam zapytać o Lwowiaka, bo nam się tylko tak pozornie mogłoby wydawać, że te twoje powieści są pozbawione żartu. Oczywiście nie jest to komedia kryminalna, natomiast żartu i takiego sarkazmu jest tutaj sporo, a Lwowiak jest postacią sam w sobie taką wzbudzającą dużo radości, a już na pewno i sposób, w jakim mówi i to, co mówi, też dodaje trochę i smaczku, ale przede wszystkim pokazuje jego niesamowite poczucie humoru.
Lwowiak jest taką osobą bardzo prostolinijną i przyjechał z miejsca, w którym się mówiło tą gwarą lwowską, specyficzną z muzyką dla ucha, szczególnie tego naszego. I ja pamiętam, że będąc małym chłopcem, oglądałem te stare filmy biało-czarne ze Szczepciem i Tońciem. I zresztą nazwisko Wajdy, czy Lwowiaka, właśnie jest stamtąd ściągnięte, ponieważ jeden z tych aktorów nazywał się po prostu Wajda. I zawsze mi się bardzo podobało ich taki dystans do trudnej rzeczywistości, bo oni też mieli różne przygody trudne, w trudnej rzeczywistości funkcjonowali, natomiast potrafili to zawsze w sposób zabawny spuentować. I właśnie chciałem, żeby ten Lwowiak był taką osobą, która potrafi puentować w sposób zabawny nawet najtrudniejsze sytuacje.
Czy ty miałeś w rodzinie kogoś, kto w taki sposób mówił? Kto przyjechał ze Lwowa, z okolic, gdzieś z Kresów?
Rodzina mojego ojca pochodziła spod Nowogródka, czyli no, nieco wyżej. Natomiast rodzina mojej mamy to jest niedaleko Lwowa. I nawet byliśmy tam zaraz po tym, jak była możliwość już pojechania na te tereny. Także właściwie moja cała rodzina pochodzi ze wschodu.
Czyli ta kresowość też jest gdzieś w tobie. Próbowałeś tak mówić?
Nie próbowałem. Moja dziewczyna czasami mówi, że tak zaciągam trochę, jak ją próbuję wkurzyć. Ale tak, no te tradycje i chyba pielęgnowanie przez moją rodzinę tych tradycji wschodnich jest duże. Nie pamiętam, że ojciec zbierał, jak pojawiły się pierwsze te płyty jeszcze analogowe z muzyką lwowską, to on przez cały dzień właściwie non-stop mógł słuchać tej muzyki no właśnie lwowskiej w ich wykonaniu. I ja nie wiem, to gdzieś prawdopodobnie gdzieś głęboko we mnie siedzi i przy okazji tych książek dopiero wychodzi.
No. No i teraz możemy spokojnie dojść do tego, o czym jest Latawiec. Rozmawialiśmy już o tym, wielu naszych słuchaczy też już książkę zna, bo ona od jakiegoś czasu jest i w księgarniach, było już kilka spotkań autorskich, kolejne zresztą przed tobą, jutro w Książnicy Pomorskiej też można się wybrać, bo te rodzinne klimaty to też jest wspólne bycie, wspólne często biesiadowanie, które dzisiaj pewnie czas albo często, albo czasami wygląda inaczej niż wyglądało w latach 70. I to też to, jak wyglądały tamte spotkania, ciebie sprowokowało do tego, żeby napisać taką książkę jak Latawiec, bo to jest twoja pierwsza książka, dla której początkiem nie jest historia czy wydarzenie, do którego doszło w Szczecinie. Chociaż są tam oczywiście odniesienia do ówczesnej historii.
Tak, nie ma wydarzenia, które jest
punktem zapalnym.
Zapalnikiem całej powieści jest to, co według mnie było złem tego czasu, a o czym się dowiedziałem po latach. To znaczy głęboki alkoholizm, który funkcjonował właściwie we wszystkich sferach społecznych i tego, w jaki sposób traktowało się picie alkoholu wówczas. Ale również to, w jaki sposób władza podchodziła do picia alkoholu i to, że używała tego narzędzia również do tego, żeby kontrolować społeczeństwo. I to we wcześniejszych powieściach tym złem faktycznie była jakaś sytuacja zapalna, a tutaj to złe powszechne to jest to, z czym się spotykamy na co dzień w latach 70. 76 rok, Polska jest krajem najbardziej rozpitym na świecie. Mieliśmy pierwsze miejsce, byliśmy liderem, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu. I właściwie każdy dzień to było picie wódki, a w związku z tym no, ta cała rzeczywistość, która następowała po tym, kiedy ludzie pili wódkę. Znaczy przedstawiam w powieści kilka rodzin, które no, stykają się z tym problemem i ważne jest to, co po tym zostaje w tych rodzinach.
Znaczy, kiedy... Bo to nie jest książka o piciu alkoholu. Tak. To jest książka o tym, jakie są konsekwencje picia alkoholu dla bliskich, dla żon, dla dzieci przede wszystkim.
No właśnie. Ja nie chciałbym, żeby czytelnik odbierał tą powieść jako historię alkoholizmu w Polsce.
Bo to nie jest historia alkoholizmu w Polsce.
To jest kryminał i ja mam takie wrażenie, że to chyba jest kryminał najbardziej kryminalny z tych wszystkich, które dotychczas napisałem. Mamy sytuację taką, że jeżeli uznałem, że wrogiem największym był alkohol, to później przychodzi czas, żeby zapłacić za to, co się działo pod wpływem alkoholu. I w tej historii właśnie jest taka opowieść, że żeby tutaj nie zdradzając za dużo.
Bo jeszcze ktoś może nie czytał.
Żeby przeprowadzić czytelnika przez taką historię też. Może nie, no właśnie nie chcę powiedzieć za dużo.
To ja może powiem o konstrukcji, bo ona właśnie jest w taki sposób skonstruowana, że oczywiście myślę, że większość czytelników bardzo szybko się zorientuje, kto może być tym kimś, kto jest naprawdę dla tej historii bardzo ważny. Ale robisz to w sposób bardzo przemyślany i taki poukładany. Czy ty, konstruując fabułę tej powieści, doskonale wiedziałeś, jaki będzie koniec? Czy ty to sobie rozrysowujesz, spisujesz, w jaki sposób pracujesz nad taką właśnie konstrukcją powieści?
To był chyba pierwszy raz, kiedy tak dobrze rozpisałem tą powieść, ponieważ ja nie rozpisuję tak jak Marek Stelar, który właściwie prawdopodobnie pisze to na kilkanaście stron. Natomiast u mnie to się zamknęło w kilkunastu punktach. Ja od początku wiedziałem, kto, jak się zamknie ta historia. Wiedziałem, co się będzie działo po drodze. Wiedziałem, jakie te kamienie milowe będą na tej drodze. Natomiast oczywiście podczas pisania bohaterowie również mnie zaskakiwali. I gdy mnie już zaskoczyli, to stwierdziłem, że być może warto rozbudować te postaci. I tak się też działo. Natomiast od początku do końca kontrolowałem to, w jaki sposób ta narracja będzie przebiegała i jak się zakończy ta historia. W trakcie pojawiały się dodatkowe sceny, historie z tego powodu, że zdobywałem wiedzę od świadków tych czasów, porozmawiałem z policjantami i z tych rozmów również wyciągałem dodatkowe opowieści, które uważałem, że należy wpleść w opowieść. Także ona żyła w trakcie, natomiast nie zmieniła się na krok od czasu, kiedy ją wymyśliłem i napisałem pierwszy plan.
Książka jest na rynku od tygodnia, ale wcześniej już można ją było czytać na przykład w Legimi. Są pierwsze recenzje, one są najczęściej pomyślne. Bardzo często przejawia się taka opinia i ja się z nią zupełnie zgodzę, że to jest twoja najlepsza powieść, ta powieść czwarta, ta akurat nie inspirowana historią, tylko taka bardzo mocno dotykająca emocji. Jakie jeszcze opinie, oprócz tych oczywiście, które możemy znaleźć na okładce, bo jest też inna Ryszarda Ćwierleja, ale te tutaj przytoczę. Wartka akcja, dobrze skonstruowana intryga i nieoczywiste zakończenie. Ta powieść wciąga i trzyma do samego końca. No ale Ryszard Ćwierlej też uczciwie napisał, że trochę się czuje zagrożony. To tak w żartach. Jakie jeszcze były recenzje po Latawcu do tej pory?
Faktycznie, bardzo wiele recenzji dotyczy wspomnień czytelników, ponieważ chyba zdarzyło się tak, że powieść zadziałała jak plaster na ranie, która już miała być dawno zagojona.
I oderwałeś ten plaster?
Odrywając ten plaster, faktycznie obudziły się rzeczy, czy wspomnienia, o których sami czytelnicy już dawno nie chcieli pamiętać. I to nie tylko te oficjalne recenzje czy opinie czytelników, ale też bardzo wiele wiadomości otrzymuję na swoich oficjalnych stronach, kiedy czytelnicy opowiadają mi po prostu, że podobnie wyglądało ich życie. I trochę jest tak, że oni nie wybaczają i rozumieją tego, który jest. No i właśnie tu bym zdradził powieść. Także. Ale to nie tylko to. Na przykład ważna jest ta historia, którą opowiedziałaś, że zdarzało się, że czytelnicy rozpoznali tego, kto stoi za historią. Ale to nie zmieniało faktu, że bardzo interesowało ich to, co jest motywem. A później w trakcie zmieniali swoją opinię.
Na tym polega dobra konstrukcja.
Zmieniali swoją opinię i na tym mi zależało. Ja tam myliłem tropy. Wprowadzałem osobne historie, które pęczniały w taki sposób, że czytelnik, który myślał, że na początku
już się połapał,
już wiedział, jak się zakończy, nagle odchodził od tego. I bardzo wiele jest takich właśnie opinii, że no na początku oceniłam, że to będzie ta osoba, A później okazało się, że jednak nie, musiałam z tego zrezygnować. I to było fajne. Albo nawet jeżeli ktoś zgadł, kto stoi za tym wszystkim, to stwierdził, że i tak popłynął w tą opowieść, bo w gruncie rzeczy nieważne było to, kto stoi za tym wszystkim. Ważna była sama opowieść i to, co się działo z bohaterami, ich emocje i sam Ugne Galant, który musiał tak naprawdę zejść znowu na samo dno i sam Ugne Galant, który był częścią też tego zła, który na kartach tej powieści zostaje odbrązowiony. Na przykład były takie opinie, że jeszcze bardziej nie lubię tego Ugne Galanta.
Chociaż nie jest to taka postać zero-jedynkowa, że można lubić albo nie lubić.
Tak.
Powiedziałeś o tym odrywaniu plastra i dla mnie to jest rzecz tutaj niezwykle ważna. Czy ty zamierzałeś go odkleić, czy jesteś zaskoczony tym, że to zrobiłeś?
Nie zamierzałem. Jestem zaskoczony tym, że to zrobiłem i kiedy napisałem pierwsze 3 rozdziały, to już właściwie zastanawiałem się, czy dokąd idę z tą moją powieścią. Bo nagle faktycznie zacząłem rozliczać moją przeszłość, ale również przeszłość moich bliskich. I stwierdziłem, że chyba to jest mi potrzebne, bo być może coś wiele lat temu nie przerobiłem i teraz właśnie przerabiam.
I może dlatego w wielu osobach to wywołuje chęć oderwania tego plastra i rozmowy w czasie spotkań autorskich, może już niekoniecznie o konstrukcji książki, o bohaterach, ale właśnie o tym, jaka była Polska w latach 70. czy 80. lub wcześniej.
Jaka była Polska wtedy, gdy my byliśmy dziećmi i wówczas to wszystko, co się działo wokół, to nie było niczym złym, po prostu było i my to akceptowaliśmy. I tak po prostu dalej żyliśmy. I nagle po latach, u mnie to jest po, nie wiem, 30 latach, 25 latach, czy 30 latach bardziej, przychodzi ta myśl, że chciałem to o tym głośno powiedzieć. I faktycznie, i teraz się właściwie zastanawiam, czy to nie będzie tak, i czy tak już nie zostanie, że wiele rzeczy, które wydarzyły mi się w życiu, albo mojej rodzinie, znajdzie się w jakiś sposób na kartach tych powieści.
Czy pisząc tę powieść, wybrałeś się do miejsc swojego dzieciństwa? Chodziłeś śladami swoimi z dzieciństwa?
Tak. I nawet później przelewając to na karty, musiałem ukrywać te miejsca, żeby to nie było takie jasne i oczywiste dla czytelnika. Odtwarzając klasy, odtwarzając szkoły, odtwarzając hole, toalety szkolne, nauczycieli, nauczycielki, kolegów z klasy i koleżanki i nawet to, co widziałem przez okno, siedząc w szkolnej ławce, to wszystko stawało mi przed oczami i dzięki temu chyba jest takie wiarygodne, bo po prostu było bardzo prawdziwe.
Dużo cię kosztowała ta powieść?
Tak, kosztowało mnie dużo, szczególnie te pierwsza część powieści mnie kosztowała bardzo dużo, bo są tam wątki osobiste, które, jak się dzisiaj okazuje, są elementem takiego mojego osobistego rozliczenia z przeszłością.
To zakończmy muzycznie, bo przy promocji tej książki też możemy usłyszeć muzykę, która bardzo mocno pasuje i do tytułu, i do samej powieści. Jak znalazłeś ten utwór i co to za utwór, ten, który się pojawia wtedy, kiedy o latawcu jest mowa w mediach społecznościowych?
A to w ogóle niesamowita historia z tym utworem Latawiec. Ponieważ mi o tym opowiedział Igor Gurewicz, to jest zespół, który on doskonale zna, a ja szukając melodii, piosenki, muzyki, która by w sposób najbardziej charakterystyczny oddała tą powieść, po prostu zupełnie przypadkowo znalazłem zespół, którego refren tak niesamowicie odpowiadał temu, co chciałem powiedzieć.
Strzeżcie się dziewczyny latawców.
Strzeżcie się dziewczyny latawców, dokładnie tak.
Zespół?
Żywiołak.
O, myślę, że warto posłuchać tego utworu. Jeżeli my damy radę, to też będzie na naszej antenie, ale jeżeli nie, to zdecydowanie polecamy. Nic bardziej nie oddaje chyba tego, o czym jest powieść Latawiec, niż ten utwór, a refren szczególnie. Przemysław Kowalewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Polecamy i Latawca, i Pogodnego na tropie, żeby się czasami przy tych smutkach życiowych również uśmiechnąć. Dziękuję bardzo. Joanna Skonieczna, do usłyszenia.